Wielka historia.
W końcu marca 1922 roku do Berlina przybyła delegacja radzieckich dyplomatów, na czele której stał komisarz spraw zagranicznych Georgi Czyczerin. Zatrzymali się tam na kilka dni w drodze do Genui, gdzie 10 kwietnia miała rozpocząć się konferencja 34 państw obradujących nad nowym porządkiem finansowym, co było szczególnie ważne i dla Niemiec, uginających się pod ciężarem kontrybucji, i Rosji radzieckiej, usuniętej poza nawias europejskich spraw. Niemcy liczyli na złagodzenie stanowiska zwycięskich mocarstw w sprawie spłaty odszkodowań wojennych. Bolszewicy spodziewali się uznania ich rządu i otwarcia dostępu do europejskiej społeczności. Ta wspólnota interesów nakazała Niemcom szukać pojednania z bolszewikami, co pozwalałoby im wzmocnić pozycję negocjacyjną. W Berlinie 3 kwietnia kanclerz Józef Wirth wydał wystawny raut w pałacu na Unter den Linden, należącym kiedyś do cara, i ogłosił, że władze niemieckie zwracają pałac Rosjanom, aby tam urządzili poselstwo, oczywiście po nawiązaniu stosunków dyplomatycznych. W takiej atmosferze obydwie delegacje wyjechały do Genui. Tam negocjacje nie przyniosły rezultatu, jakiego Niemcy i Rosjanie oczekiwali. 15 kwietnia stało się oczywiste, że gigantyczne odszkodowania wojenne nałożone na Niemcy nie zostaną zmniejszone. Rosjanie również niczego nie uzyskali, gdyż mocarstwa zachodnie twardo żądały spłacenia długów zaciągniętych przez cara, co dla państwa wyniszczonego rewolucją i wojną domową było nie do zaakceptowania. Klęska wydawała się przesądzona i może właśnie ta świadomość stała się motorem działania obydwu delegacji, aczkolwiek Niemcy nie spodziewali się, że Rosjanie tak szybko przejmą inicjatywę. Późnym wieczorem 15 kwietnia Adolf Georg von Maltzan, szef Departamentu Wschodniego niemieckiego MSZ, wszedł do swojego apartamentu w genuańskim hotelu. Był przygnębiony, podobnie jak szef niemieckiej delegacji, gdyż wiedzieli, że czeka ich powrót z pustymi rękami. Kwadrans po godzinie pierwszej, już 16 kwietnia, kamerdyner zapukał do sypialni von Maltzana.
Ekscelencjo, dzwoni człowiek o dziwnym nazwisku. Sądzę, że to Rosjanin. Nie chciał przekazać niczego poza wiadomością, że to sprawa pilna.
Jak się nazywał?
Pan wybaczy, nie jestem w stanie powtórzyć.
Według jednych relacji telefonował Georgi Czyczerin. Jednakże nie wydaje się możliwe, aby komisarz przewodniczący delegacji, wykształcony w carskiej dyplomacji, chciał rozmawiać z urzędnikiem niższej rangi, w dodatku o tak niezwykłej porze. Dlatego bardziej prawdopodobne jest, że dzwonił ktoś niższy stopniem, oczywiście wykonując polecenie Czyczerina. Zapewne był to Christian Rakowski. Niemcy dobrze go znali, gdyż w 1918 roku w składzie radzieckiej delegacji prowadził rokowania pokojowe w Brześciu. Wiedzieli, że mogą liczyć na jego przychylność, gdyż wielokrotnie otwarcie opowiadał się za zacieśnieniem współpracy między obydwoma państwami.
Podaj telefon.
Rosjanin prosił, aby zechciał pan zejść do holu.
Maltzan narzucił szlafrok i zszedł do hotelowego holu. Należy przyjąć, że ktoś z bolszewickiej delegacji nie zadzwonił do apartamentu Maltzana dlatego, że był przekonany, iż telefon jest podsłuchiwany.
Maltzan mówi. Słucham.
Powinniśmy jutro odbyć ważne spotkanie. Zapewniam pana, ważne. To ma najwyższe znaczenie.
Kiedy i gdzie?
Proponujemy jutro po obiedzie w Rapallo. Pan wie, gdzie to jest.
Wiem.
W hotelu, w którym stanęła nasza delegacja. To Imperial Hotel.
Przedstawię tę propozycję panu ministrowi Rathenau.
Maltzan, wyraźnie podekscytowany, popędził na górę do apartamentu przewodniczącego niemieckiej delegacji ministra Waltera Rathenaua, który siedział w piżamie w gabinecie. Spodziewał się najgorszych wiadomości. Słowa Maltzana o niespodziewanym telefonie od bolszewików zaskoczyły go. Wezwał natychmiast pozostałych członków swojego zespołu, którzy po kilkunastu minutach zgromadzili się w jego gabinecie w szlafrokach narzuconych na piżamy i nocne koszule, aby wysłuchać najnowszej wieści. Wszyscy rozumieli znaczenie informacji, jaką przekazał im Maltzan. historia przyspiesza bieg w kierunku bardzo przez Niemców pożądanym. Następnego dnia po południu w Imperial Hotel w Rapallo, jak chcieli Rosjanie, obydwie delegacje podpisały dokument, który stanowił, że obydwa państwa zrzekają się wzajemnych roszczeń finansowych i postanawiają współpracować. Droga do wzajemnych zbrojeń została otwarta. Brytyjski premier David Lloyd George, którego polityka umożliwiła ten sojusz, jakby za późno zdał sobie sprawę z groźby, jaka wyłoniła się w Rapallo. Napisał:
największe współczesne zagrożenie polega w mojej ocenie na fakcie, że Niemcy mogą połączyć swe przeznaczenie z bolszewikami i oddać zasoby materialne i intelektualne, swój gigantyczny talent organizatorski na służbę rewolucyjnych fanatyków, którzy marzą o podbiciu świata. Ta groźba nie jest fantazją.
Niemcy i Rosja Radziecka już 4 miesiące po Rapallo, 11 sierpnia 1922 roku, podpisały porozumienie o współpracy wojskowej. Reichswehra otrzymała prawo organizowania na terytorium Rosji baz dla przeprowadzania tam prób materiałów, ćwiczeń wojskowych i szkolenia żołnierzy w użyciu broni zakazanej przez Traktat Wersalski. Oficerowie Armii Czerwonej w zamian uzyskali możliwość uczestniczenia w próbach i manewrach prowadzonych tam oraz na poligonach w Niemczech. To był pierwszy krok zapowiadający, że najbliższe lata przyniosą zacieśnienie współpracy wojskowo-przemysłowej. Dla Polski oznaczało to, że dwa wrogie mocarstwa połączyły się w dążeniu do jej unicestwienia. A Polska nie miała dość sił, aby odeprzeć uderzenie tej zjednoczonych potęg, które współpracując rozwinęłyby swój potencjał militarny. Jedyna obrona mogła polegać na śledzeniu każdego kroku, każdej zmowy nieprzyjaznych rządów, aby odpowiednio sterować sojuszami. W nich była jedyna nadzieja niepodległości Polski, nawet jeżeli oznaczałoby to podjęcie wojny prewencyjnej w czasie, gdy ani Reichswehra, ani Armia Czerwona nie zyskałyby przeważającej siły. Jednakże wywiad prowadzony przez oddział drugi Sztabu Generalnego nie mógł zdobyć wglądów w najważniejsze plany i zamierzenia Reichswehry. Działalność na terenie Niemiec była szczególnie trudna. Polonia, będąca naturalną bazą wywiadu, słaba, odsunięta od najważniejszych stanowisk, niewiele mogła pomóc. Zwerbowanie oficerów Reichswehry okazywało się niemożliwe ze względu na ich otwartą wrogość wobec Polski, obawy przed bardzo surowymi karami, a także wysokie pensje i świadomość pełnej stabilizacji finansowej, jakie dawała 12-letnia służba wojskowa. W październiku 1921 roku oddział drugi oceniał:
zupełny brak materiału sprawił, iż są całe prowincje, o których nie można nic powiedzieć, oraz organizacje, nawet poważne, o których istnieniu nic nie wiemy.
Dwie działające na terenie Berlina placówki wydawały się bezradne wobec wydarzeń o ogromnym znaczeniu dla bezpieczeństwa Polski.